Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo witamy, bardzo serdecznie witamy, panie profesorze, kłaniam się.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie profesorze, dzisiaj drugie podejście do zaprzysiężenia nowych ministrów w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego. Mamy dość długo już trwającą rekonstrukcję od zapowiedzi jednych, drugich, poprzez rozmowy koalicyjne, kryzys, aż do tego dnia dzisiejszego, który jest też niepozbawiony pewnych emocji czy problemów. Opozycja też to skrzętnie wykorzystuje, uderzając w rząd. Ja chciałbym pana profesora zapytać na początek o to, jak pan profesor patrzy na tę formułę nowego rządu, nowego składu gabinetu z 20-14 ministerstw? Z jednej strony mniej tych ministerstw, czyli większa koncentracja, a z drugiej strony te ministerstwa, które powstają, to też będą ministerstwa dosyć obszerne.
No tak, no bo tutaj nie będzie chyba aż takiej redukcji zwykłych urzędników, co najwyżej tych wyższych wiceministrów czy samych ministrów, to wiadomo. No, pewnie chodzi też o sprawność zarządzania, bo taka rozbudowana Rada Ministrów nie służy też pewnej takiej mobilności. Wiemy, że wiele kwestii jest konsultowanych w długich procedurach i tak dalej, więc przejrzystości i taka sprawność pewnie większa, kiedy jest mniej ministerstw, więc tutaj wydaje się to zrozumiałe. Oczywiście pytanie też, kto będzie zasiadał na poszczególnych ministerstwach, bo to będzie też w ogromnej mierze rzutować na realizowany program, wizję i tak dalej.
Do rządu jako wicepremier wchodzi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jego rola nadzorcza, czy to taka, też są zarzuty, ale są też różne głosy na temat tego, że to będzie rzeczywiście sytuacja, która miała miejsce do tej pory, tylko bardziej oficjalnie, że prezes już nie z tylnego fotela, ale będzie zarządzał bardziej oficjalnie tym, co dzieje się w rządzie, i też jaki kształt ma nasza ojczyzna.
No przede wszystkim będzie miał bezpośredni wgląd w dokumenty, również te dotyczące działania polskich służb, czy tych resortów siłowych, jak Ministerstwo Sprawiedliwości, co oczywiście jest odczytywane przez komentatorów jako pewien rodzaj nadzoru nad ministrem Ziobrą, bo tutaj wiemy, że było napięcie, i jakiś element rozjemczy na linii minister Ziobro, premier Morawiecki, bo o tym się też mówiło. Dla Jarosława Kaczyńskiego te kwestie siłowe są, wydaje się, newralgiczne. On zawsze patrzył, zwłaszcza na Ministerstwo Sprawiedliwości, jako na kluczowy element reformowania kraju. Też mówi się o dalszym reformowaniu sądownictwa od jesieni. Zatem jest jakiś taki cały szereg rzeczy, które będzie mógł spełniać. Oczywiście jest to dosyć nietypowa rzecz, bo mimo tego, że formalnie będzie podlegał premierowi w sensie rządu, to realnie będzie jego zwierzchnikiem w sensie szefa partii, która jest główną partią rządzącą. No to taka sytuacja rzeczywiście nietypowa. Może rodzić cały szereg różnych niejasności, ale praktyka pokaże, jak to będzie wyglądało naprawdę.
Opozycja wydaje się nie mieć pomysłu na bycie opozycją. Widzimy albo nie widzimy jakichś takich konkretnych ruchów z ich strony. Dzisiaj Cezary Tomczyk zapowiadał między innymi taką kwestię, że chce wykorzystać talenty Klaudii Jachiry i Franka czy Franciszka Sterczewskiego, posłów znanych z takich niekonwencjonalnych zachowań. Pytanie, czy to ten kierunek, który pokaże, że opozycja ma coś do zaproponowania obywatelom?
No widać, że wszyscy teraz się licytują na radykalizm lewicowy. Nawet PiS przecież uchwalając ustawę o zwierzętach w tym kierunku poszedł. Natomiast ja nie przypuszczam, żeby to było coś, co Platformie da powiew świeżości. Ona już brała na swoje listy radykalnych posłów, tych spod znaku LGBT. Mimo to nie przysparzało jej to żadnych sukcesów, no ale widać, że Cezary Tomczyk czy ludzie tego typu specjalnych pomysłów innych nie mają, czyli szukają jakiejś awangardy, jakiejś rewolucji, która rzekomo miałaby ich doprowadzić do rządu, czy też nadać im nowy rytm, nowy wiatr w żagle. To nie sądzę. To są ruchy takie właśnie człowieka czy ludzi, którzy są bez koncepcji i mieszają w tym samym worku i to jest kryzys. To rzeczywiście opozycja przeżywa poważny kryzys. Proszę zwrócić uwagę, nawet w momencie, kiedy mogli bardzo mocno przycisnąć prawicę, mogli dużo ugrać w elektoracie, czyli w momencie procedowania przez Sejm ustawy tej zwierzęcej, oni nie byli w stanie się temu przeciwstawić, oni nie byli w stanie przedłużać jakoś, czy zapraszać rolników do dyskusji, tylko zagłosowali w trybie przyspieszonym, arcyszybkim, mimo że taki tryb krytykowali po 1000 razy, przegłosowali tę ustawę razem z PiS-em, więc to widać, że nie są w stanie nawet wykorzystać takich szans, takich potknięć dla siebie i to jest problem. Tam jest taki brak przywództwa i tak już rozbieżne interesy, a zarazem wizerunkowo tak to wszystko jest niespójne, że to w istocie daje PiS-owi wielokrotne już zwycięstwa wyborcze.
Zaprzysiężenie nowych ministrów dzisiaj wydaje się, że najbliższe 3 lata powinny być w miarę spokojne, ale pytanie, co zrobić, żeby nie powtórzył się, czy nie powtórzył, nie zrealizował się scenariusz, o którym też wspominał Jarosław Kaczyński w przeszłości, że Prawo i Sprawiedliwość może przegrać samo ze sobą tak najbardziej, więc pytanie o to, co nie powinno się wydarzyć, aby tak się nie stało.
Znaczy, oczywiście moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość nie powinno iść na wojnę z własnym elektoratem. To jest kluczowa sprawa, to wyborcy ostatecznie rozstrzygają, kto rządzi, kto ma większość. I nie ma bardziej wiernych prawicy w tej chwili wyborców jak Świat Rolniczy, który się zajmuje produkcją rolną, więc generowanie tu konfliktów na tej linii musi powodować wstrząs. I to się w sondażach może nie zobaczy, ale później w praktyce, w realnym głosowaniu jak najbardziej. W realnym głosowaniu jest tak, że rozstrzygają ci najbardziej zdeterminowani, którzy są w stanie swoich sąsiadów namawiać, przyjaciół, rodzinę, którzy się modlą za zwycięstwo w prawicy. A tutaj jest to możliwe wtedy, kiedy jest jakaś jednolitość i przejrzystość ideowa. Wprowadzanie chaosu w tę przestrzeń demobilizuje strasznie. To mało kto tam sobie pewnie z tych superliderów zdaje sprawę, do jakiego stopnia. I daje taką, po pierwsze konkurencji pożywkę, bo myślę, że i Konfederacja i PSL na tym zyskują, a zarazem niczego nie dodaje. I tu jest, wydaje mi się, główny problem. No oczywiście są jeszcze te konflikty personalne. One zawsze w każdych rządach zawsze występują. Nad tym trzeba panować i przekraczać pewne spory. Ale to dopiero też ta ideowość, jeśli jest utrzymana, ten kurs ideowy, powoduje, że ludzie wierzą w coś więcej niż tylko własny zysk lub jakiś chęć władzy. Że ludzie wiedzą, że tu się toczy batalia o coś poważniejszego. Proszę zwrócić uwagę, w tej chwili szefostwo Parlamentu Europejskiego mówi, że całkowicie chce uzależnić wypłatę funduszy unijnych od tak zwanej praworządności. To jak to wygląda ta praworządność, tośmy zobaczyli w raporcie ostatnim Komisji Europejskiej, więc proszę zwrócić uwagę, jak ważna jest czytelność i mobilizacja przy takiej presji zewnętrznej. Jeśli z kolei będzie się wprowadzać taką demobilizację ideową, to zostaną tylko interesy, a interesy dzisiaj łączą, a za chwilkę mogą dzielić i wtedy można się potknąć o własne nogi.
Panie profesorze, do rządu wchodzi również profesor Przemysław Czarnek w charakterze ministra nauki i edukacji. jeszcze nie został zaprzysiężony, został ogłoszony, że będzie ministrem od kwestii nauki, edukacji, czyli ogólnie pojmowanej oświaty, szkolnictwa wyższego. Rozpoczął się ogromny hejt, ogromna nagonka. Ostatnio nawet Super Express zamieszczał zdjęcia domu pana profesora, twierdząc, że żyje w ogromnym bogactwie, w domu za milion bodajże. Tak mówili komentatorzy, też niektórzy podkreślają, że no, widocznie człowiek musi być bardzo, bardzo czysty, skoro takie rzeczy, które nie są niczym nadzwyczajnym, chociaż no, kwota milion robi wrażenie, ale dom, no to jest dom, jeden z wielu domów. Skoro takie rzeczy wyciągają, to profesor Czarnek nie może mieć sobie za wiele do zarzucenia, więc pytanie, skąd ten hejt? Czego obawiają się ci, którzy hejtują profesora Czarnka?
Zapomnieli dodać o kredytach na wybudowanie rodzinnego domu, no ale no to prymitywne jest bardzo, no ale prymitywizm jeszcze jest obecny w tej całej nagonce ideologicznej, bo ona jest o wiele poważniejsza. Podpisy zbierają po różnych uczelniach, po profesorach, jakichś tam ludziach kultury czy sztuki. Jeszcze nic nie zrobił, a już jest po prostu hejt oparty o wyrwane z kontekstu zdanie, wypowiedziane w różnym czasie. Pewnie każdemu z nas mogliby wyciągnąć podobną rzecz. Dlaczego? No przecież nie dlatego, bo jeśli by chcieli porozmawiać, to taka możliwość zawsze jest, wzięcia udziału, czy w debacie telewizyjnej, czy uniwersyteckiej jakiejkolwiek. Ale tu nie o debatę chodzi, tylko o prymitywną nagonkę. Dlaczego nagonka? Ona jest przećwiczona, oni to mają po wielokroć, prawda? Za chwilkę pewnie uruchomią jakieś instytucje międzynarodowe, unijne, które będą protestować i meblować nasz własny rząd. No to przecież to nie od pierwszy raz tak się dzieje. Oczywiście dlatego, że diagnozują w profesorze Czarnku kogoś, kto rozumie wagę nauki, rangę uniwersytetów i także szkolnictwa i chce, żeby tam nie dochodziło do jakichś wykrzywień ideologicznych, do wprowadzania i rozwalania tego wszystkiego ideologią. Każda ideologia jest niebezpieczna na uczelni. Jakakolwiek, czy to będzie komunistyczna, czy to będzie nazistowska, czy to będzie liberalna, czy to będzie neomarksistowska, bo ona wypacza główny cel uniwersytetu, jakim jest prawda, poszukiwanie prawdy. I na kanwie tego poszukiwania prawdy kształci się też młodzież i profesorowie, wspólnota cała na tym akademicka jest zbudowane. I wreszcie później to na ten wzór jest kształtowane szkolnictwo średnie i podstawowe. I ktoś, kto to rozumie i chce chronić dzieci, młodzież, naukę przed ideologią, również w sensie takim, aby nie było wykorzystywane środki publiczne nie na naukę, na ideologię, no to jest atakowany. I oczywiście się znajdzie to, że za chwilkę, prawda, że ma rower, no a przecież rower to jest coś złego. No nie wiem, no to są tak prymitywne rzeczy, że no wręcz osłabiają, że ludzie, którzy funkcjonują w życiu naukowym, są w stanie zniżać się do takiego poziomu. Zamiast wejść merytoryczną w debatę, to wpisują się w jakąś nagonkę. Ale to też świadczy o randze i zadań, które przed nim stoją, no i randze człowieka, który no rozumie. On jest po prostu z uniwersytetu, więc rozumie, wieloletni nauczyciel akademicki, naukowiec, a zarazem rozumiejący nie tylko prawo, w którym się specjalizuje, konstytucję, ale również doskonale rozumiejący filozofię, a więc te podstawy klasycznej filozofii, które stoją u fundamentu uniwersytetu, który dąży do prawdy. I to jest to, no tutaj jest czuły punkt całego tej fali lewactwa. Ono zaczęło pochód ten rewolucji tej seksualnej w 60-tych latach od uniwersytetów. To na uniwersytetach zaczęli i później przeszli przez wszystkie instytucje, a dzisiaj szaleją w Parlamencie Europejskim, częściowo w Komisji Europejskiej, w wielu instytucjach międzynarodowych, starając się wymuszać ideologię. Proszę zwrócić uwagę, że TSUE w tej chwili wydał wyrok na Viktora Orbana, że ten nie może ograniczać działania Uniwersytetu Sorosza. No, tak jakby państwo nie mogło sobie meblować tutaj swojej przestrzeni edukacyjnej, tylko musiała się pytać George'a Sorosza, co można, a co nie. To są rzeczy, które dokładnie ilustrują, w jakim świecie żyjemy. No i to jak sobie to wszystko uzmysłowimy, że nie ma większej walki, bardziej fundamentalnej, bardziej podstawowej, bardziej rozstrzygającej, jaka będzie nasza przyszłość, czyli jakie będzie naszej młodzieży chowanie, no to jeśli sobie to uzmysłowimy, to też doskonale będziemy też czytać, dlaczego taki hejt, dlaczego taka nagonka, dlaczego takie ataki na tego kandydata na ministra. No i stawka jest najwyższa, no to i ataki z najwyższej półki.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Szczęść Boże, pozdrawiam. Pan profesor Mieczysław Ryba był gościem audycji Aktualności Dnia. Dziękujemy.